Auszra, kronika życia polskich Litwinów. Audycja Zyty Wasiluk.
W 1959 roku, 25 października, odbył się drugi zjazd Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Sejnach, na którym zostałem wybrany przewodniczącym. I na tym zjeździe delegaci stawiali za cel, ażeby nasze towarzystwo, tak jak i inne Towarzystwa Mniejszości Narodowościowej, miały swoje czasopismo. Zjazd zobowiązał zarząd główny, ażeby poczynić wszelkie staranie, żeby takie czasopismo mogliśmy wydać. Po przeprowadzeniu rozmów tutaj z władzami miejscowymi, również byliśmy w władzach wojewódzkich w Białymstoku, no, otrzymaliśmy od nich gwarancję, że na pewno nikt z władz polskich nie będzie stawiał przeszkód, ażeby jednak nasze towarzystwo takie czasopismo miało. No i już w roku 60. pod koniec otrzymaliśmy takie zezwolenie. To było oczywiście czasopismo naszego towarzystwa. To była tak zwana jednodniówka. Najpierw w roku okazało się tylko jeden numer, następne lata już okazało się po dwa numery, no a później stopniowo Auszra stała się kwartalnikiem, później miesięcznikiem, a w tej chwili już Auszra jest jako dwutygodnik.
Drukowanie samej Auszry odbywa się tak samo jak i drukowanie innych periodyków. Są prace techniczne, maszyny drukarskie, które po prostu drukują.
Tu coś podaje, zabiera, czyli to może być drukowana Auszra?
Tak, na drugiej maszynie widzimy, jak jest drukowana Auszra i akurat w tej chwili odbywa się druk okładki Auszry kolorowej. Nasze maszyny drukarskie pracują w jednym...
My jako towarzystwo byliśmy odpowiedzialni za czasopismo. Naczelny redaktor też odpowiada za materiał umieszczony w danym czasopiśmie. No nam z początku tylko też dawali na jednodniówkę. Natomiast jeżeli chcieliśmy więcej, no to niestety musieliśmy też szukać, tylko no w tych czasach mieliśmy oczywiście problemy. Po pierwsze, że w tym czasie nie mieliśmy łączności z Litwą radziecką, która mogłaby pomóc, a w tych czasach nawet nie wypadało pomagać, dlatego że każda mniejszość, która zamieszkuje w danym kraju, ona powinna być finansowana przez władze tego państwa. I tylko tyle mogliśmy wydawać, ile otrzymaliśmy funduszy z władz polskich. No problemów to zawsze było i problemy na pewno i obecnie może nawet są. No najważniejsza sprawa to było brak papieru. Władze polskie nie stawiali przeszkód, żeby nawet wydać więcej, tylko zawsze tłumaczyli nam, że brak jest papieru. No trudno mnie w tej chwili, w obecnej sytuacji też zrozumieć, że naprawdę tak było, że brak było papieru.
Działalność kulturalna, wystawy prac ręcznych, tkactwie, wyrobie lnu, o zjazdach, Litewskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w pierwszym rzędzie. Auszra jest organ założony przez...
Był tylko główny redaktor, pan Stoberski, ponieważ redakcja się mieściła w Warszawie, przy zarządzie oddziału warszawskiego Litewskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, a więc tam najwięcej byli zaangażowani działacze z warszawskiego oddziału. Pan Kmita, Skrybutiena, Szwajnowski i inni. Po szóstym zjeździe wówczas się zrzekł Stoberski z naczelnego redaktora, z Warszawy przeszedł do Sejm. Nawet z początku tam to jeszcze jakby zastępca redaktora jako przewodniczący towarzystwa. Oczywiście byłem i na każde posiedzenie ja musiałem uczestniczyć, dlatego że no, po prostu towarzystwo było odpowiedzialne za to.
Kolor musi być drukowany oddzielnie. tej chwili widzę, że jest drukowany kolor żółty. Zostaje jeszcze kolor czarny, który będzie drukowany. Także taka jedna okładka jest drukowana 4 razy.
Od roku 1960, kiedy ukazał się pierwszy numer, do roku 1973, gdy przekształcono w kwartalnik stały, wydawany już pod auspicjami i sumptem RSW, Prasa Książka Ruch, ukazało się zaledwie chyba 18 numerów tego pisma. Czyli ukazywała się ona raz do roku, najwyżej 2 razy w roku i na tym koniec. Raz chyba ukazały się 3 numery, ale to jest wyjątkowa okazja. Teraz czym tłumaczono? Dlaczego nie pozwala się na wydawanie na przykład miesięcznika, czy choćby kwartalnika stałego? Wciąż tłumaczono brakiem papieru. A to znikomej ilości papieru, jako że dla Auszy potrzebałoby 150-200 kg papieru na jeden numer, to są żadne ilości w porównaniu z papierem zużywanym wówczas w Polsce. Oczywiście tu chodziło o brak decyzji politycznej. W PRL-u nic się nie mogło ukazywać, żadna prasa, bez wiedzy i zgody władzy partyjnej. No więc od niej zależała decyzja polityczna. Litwini od dawna domagali się prasy w języku litewskim z wielu powodów, ale główny powód to był ten, aby zachować więź z językiem ojczystym, z kulturą miejscową, lokalną, litewską, narodową kulturą, tu na terenie powiatu ówczesnego sejneńskiego, części suwalskiego, a również w środowiskach litewskich, wówczas jeszcze dość licznych w Warszawie, w Gdańsku, Słupsku, Szczecinie, Wrocławiu, a nawet Łodzi. A nawet Białymstoku, bo też było dość liczne środowisko litewskie, to byli głównie studenci wtedy. I taka sytuacja jednodniówki, ukazującej się od czasu do czasu, trwała aż do roku 73, gdy w styczniu 1973 roku zapadła polityczna, wyraźnie powiedzmy, polityczna decyzja o przekształceniu tej jednodniówki w stale kwartalne pismo wydawane, finansowane przez robotniczą spółdzielnię wydawniczą Prasa Książka Ruch, białostockie wydawnictwo prasowe, mieszczące się przy obecnej ulicy Liniarskiego. To był dom prasy.
Tam drugie, ile to jest taka wysokniga i
jak się redagowało? Otóż bardzo ważnym organem państwowym w owym czasie był Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, tak się to oficjalnie nazywało. Mówiąc inaczej, cenzura, która cenzurowała każde pismo wychodzące w Białymstoku, jak również wszystkie audycje radiowe. Proszę, pani redaktor, proszę pamiętać, że wszystkie audycje radiowe również były cenzurowane. Jak cenzurowano prasę, to wiadomo, trzeba było dać teksty, bądź tak zwane szczotki, czyli przed wydaniem odbitki, jeśli chodziło o prasę polską, to odbitki. Jeśli chodziło o litewską, to my musieliśmy wszystkie artykuły z języka litewskiego tłumaczyć na język polski, jako że nie było nikogo, kto by znał język litewski. O czym pisano? O różnych rzeczach. Ponieważ był to jedyny kwartalnik dostępny dla Litwinów w Polsce, w związku z tym musiał on uwzględnić zainteresowania i rolnika, i urzędnika, i nauczyciela, a nawet lekarza. W związku z tym pisano o wszystkim. Kto pisał? Etatów dziennikarskich nie mieliśmy, tylko ja jeden byłem tym redaktorem pisma. A wszyscy pozostali to byli współpracownicy społeczni. No tam trochę dostawali czasem honorarium, ale to były tak mizerne honoraria, że nawet nie wystarczały na zakup atramentu zużytego na napisanie tekstu. Byli to nauczyciele, byli to czasem urzędnicy z powiatu ówczesnego sejneńskiego, suwalskiego.
Muszę się przyznać, że najwięcej to pisamo jeziorek, bo wśród jezior ja wyrosłem, chowałem się i znam ich nazwy i historię. A pisam do uszy, no bo czułem to zapotrzebowanie. Samouczy przeważnie, bo ja też po litewsku, jak mówię, tylko 3 zimy się uczyłem. I moje artykuły były poprawiane przez świętej pamięci Jonasa Staskielunasa i tam innych, którzy mnie znali. No bo wtedy nawet w okresie przed kilkudziesięciu laty nie było redakcji tej Auschry. Półtora numeru rocznie wychodziła. Ale później wywalczyliśmy za prośbą, ciągle prośbą, bo nikt nam tego nie darował.
1996 metų Liepos 15 dieną sukako 550 metų, kai buvo sutriuškinta kryžuočių ordino karinė.
Pierwszy numer Auschry bodajże kosztował półtora ówczesnych złotych i był przywieziony w większą ilość egzemplarzy na górze zamkowej w Klejwach, gdzie się odbywał. Wtedy odbywały się te zloty litewskich zespołów artystycznych. Jak to się mówi u nas, trymigi, to zostało rozchwytane, bo to pierwsza gazeta w języku litewskim, w naszym języku, w którym w domu jesteśmy wychowani. I niezależnie co tam pisało, no, pierwszy artykuł to wiem, że musiał być ideowy, jak my nazywamy. O Stalinie to już się nie mówiło, ale o Leninie, rocznice tam leninowskie, no albo co się w Polsce działo, na przykład dożynki były opisywane, następnie lepsi rolnicy, bo jak wiemy, kolektywizacja w Polsce się nie udała, no to później zaczęli za czasów Gierkowskich już takich lepszych rolników opisywać. No nas to interesowało, bo niektórzy byli to krewni, byli znajomi.
Byli też, i to bardzo dużo było współpracowników z Litewskiej Republiki Radzieckiej. Często dobrzy dziennikarze, czasem naukowcy młodzi, władający piórem, którzy swoich tekstów nie mogli opublikować w Litewskiej Republice Radzieckiej, bo tam w ogóle nie pozwalała cenzura na to. Natomiast u nas, w Polsce, nigdy nie było aż tak skrępowanej prasy, jaka była w Związku Radzieckim. W związku z tym oni publikowali w Auschry. I teraz wróćmy jeszcze do jednego zagadnienia, a mianowicie, gdzie Auschra była kolportowana? Może zacznijmy od tego, że ona była wydawana w nakładzie 3,5 tysiąca egzemplarzy. To jest ogromny nakład. Rzecz jasna, nie mogli tego wykupić Litwini mieszkający w Polsce, bo ich było no, poniżej 10 tysięcy, czyli musiałby praktycznie co drugi żywy człowiek kupować Auschrę. W rodzinie 2-3 musiałyby być. Część nakładu kolportowano do krajów zachodnich, dla Litwinów mieszkających na zachodzie. Po prostu mieszkańcy Suwalszczyzny, nazwijmy to tak, zamawiali prenumeraty dla kuzynów krewnych w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Niemczech, w Australii, w Nowej Zelandii. I część również zamawiano dla swoich kuzynów, dla swoich krewnych w Litewskiej Republice Radzieckiej. A ponadto radziecka firma kolportażowa Sojuz Pieczać również jakąś tam ilość zamawiała Auschry na Litwę. I co ciekawe, w ówczesnej radzieckiej Litwie Auschra była uważana za bardzo zachodnie pismo, że prawie jak z wolnego świata. I dlatego cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Do tego doszło, że ktoś tam dostał Auschrę. Jego sąsiedzi, jego znajomi przeczytali, ale nie mogli mieć, bo tylko jeden egzemplarz był. W związku z tym powielali to na powielaczu zwykłym i u siebie mieli. Z całą pewnością kształtowało w takim stopniu, jak śmiem powiedzieć, że no, prawie jak literatura litewska docierająca do naszego okręgu, do powiatu sejnyńskiego czy suwalskiego. No ludzie skoro brali, to z pewnością i czytali. Zresztą raz na 3 miesiące ukazywała się w niewielkim formacie, w objętości 36 stron, także dość łatwo czytali. Ponadto no, często na łamach Auschry czytali o tym, czego nie było w literaturze.
No i tak dotrwaliśmy czasów obecnych, kiedy już pisze do tej Auszy dużo i to młodzi ludzie spotkają się, korespondenci z Litwy. I o ciekawe, że jednego znam, Szopokas, Algimenta się nazywa, z Litusa, który Auszę przez znajomych, a później jak można było prenumerować, ma od początku jej istnienia. I Auszę, jak można było wysyłać do Litwy, to bardzo było chętnych ją otrzymywać, bo były śmielej napisane w nich artykuły. Na przykład w jednym numerze już chyba redagując Eugeniuszowi Pietrzkiewiczowi ukazali się książęta Litwy z Wielkiego Księstwa Litewskiego, a tam było w ich gazetach to wszystko zabronione i nie uczono nawet tego w historii.
Mamy na przykład o mniejszościach.
O mniejszościach. O kółkach zainteresowań, kółkach
rolniczych.
Też.
Też możemy. O. Nawet poeta, który pisał wolnościowe teksty, pisał w tym czasie o wielkim patriotyzmie komunistycznym.
Począwszy od roku 1990, ja zacząłem pisywać do Auszy o wiele, wiele częściej więcej niż będąc redaktorem tego pisma, ponieważ sobie wymyśliłem taki cykl publikacji nazwany Tropami ojców i praojców. Otóż opisywałem miejscowości leżące na terenie obecnego województwa warmińsko-mazurskiego, które to związane są w sposób bezpośredni z historią narodu litewskiego. Bardzo są związane, gdzie obiektów historycznych związanych właśnie z walkami litewsko-krzyżackimi jest więcej niż na samej Litwie. Ponadto starałem się i wychwyciłem wiele nazwisk litewskich, wiele ludzi narodowości litewskiej, a już przynajmniej znających język litewski, które to osoby po roku 1944-45 osiedliły się na terenie Warmii i Mazur. Otóż to byli na ogół ludzie, którym groziło wywiezienie na Syberię, deportację na Syberię. W związku z tym przez zieloną granicę przeszli na teren Polski i osiedlili się w województwie warmińsko-mazurskim, a część w województwie obecnym zachodniopomorskim. Dlatego, że to są ziemie, które znalazły się na terytorium Polski po roku 1945. Ziemie puste.
Najwięcej napisałem w 2000, kiedy była 60. rocznica wysiedleń Litwinów i starobrzędowców z Suwalszczyzny do Litwy już radzieckiej. To było potem podpisanie paktu Ribbentrop-Molotow, kiedy Hitler zapotrzebował, że swoich rodaków ściągnie z Litwy, a na to miejsce tutaj z Polski już podbitej przez hitlerowców dostarczy tą samą ilość rodzin litewsko-ruskich. No ja napisałem najbliższe miejscowości. Obrubiszka, Radziucie, Dusznice, Żegary. No największe zainteresowanie to spotkałem się, jak opisałem, starowierską wieś Tabinki, gdzie znaczy dzięki byłemu sołtysowi, już teraz nieżyjącemu, Moskalowi Jerofiejowi. On mi udostępnił spis rodzin, które istniały przed wojną. Nie wiem, jakim cudem tam się zachowali. On mi to dyktował po rosyjsku, ja spisywałem na litewskie.
W tej chwili Auschwitz jest drukowana w formacie A4. Jeszcze przed 5 laty był to format B5, a na samym początku Auschwitz wychodziła w formacie gazetowym, czyli bardzo dużym. Okładka jest drukowana oczywiście na kartonie, a strony wewnętrzne na specjalnym...
Stała się ona pismem wychodzącym raz na 2 tygodnie, czyli może pisać o sprawach bardziej aktualnych. Wtedy o aktualnych sprawach nie pisaliśmy, jak raz na 3 miesiące wychodziła Auszra. A jeszcze wracając jeszcze do drukowania Auszry, bo to też pewna ciekawostka. Dajemy teksty. Drukowała nas białostocka drukarnia na Jurowieckiej. zawoziło się teksty i na linotypie składano. To jest taka maszyna, która odlewa czcionki w ołowiu. I po jednej literce się składało wszystko. Składali zecerzy, którzy nigdy nie słyszeli o języku litewskim. W związku z tym jedna mała pomyłka i oni nie mogli tej pomyłki nawet i dostrzec. W związku z tym trzeba było robić co najmniej 4-5 korekt. Na jednej stronie maszynopisu złożonego przez zecerów przeciętnie 50-60 błędów było w pierwszej korekcie, w drugim mniej, trzeci mniej, czwarty mniej, ale mimo wszystko jeszcze błędy pozostawały. Dziś jest zupełnie inaczej, bo dziś na komputer składamy i już błąd nie może wystąpić, chyba że komputer rozsypie tekst.
Ale później to wiem, chyba i Algie co zdjęła. Pamiętam też, zadawał taką stronę, potem wypytywał na drugiej lekcji.
Wydawanie czasopisma tego typu dla mniejszości litewskiej ma pewne swoje reguły. To nie jest jakieś czasopismo komercyjne. Musi przestrzegać pewnych zasad, tę całą informację kierować przede wszystkim ku mniejszości litewskiej, żeby propagować w jej pewne wzorce, postawy, starać się zachować kulturę litewską, informować o tym, co dzieje się w tej społeczności, żeby ta społeczność integrowała się wokół tego pisma. Rzeczywiście to zadanie jest dosyć skomplikowane, ponieważ mniejszość litewska żyje w takich małych aglomeracjach. Mamy Puńsk, Sejny i dookoła kilkanaście miejscowości, gdzie żyją Litwini, czyli zdobycie takiej informacji, przekazanie aktualnej informacji jest dosyć skomplikowane i do tego obwarowane tym, że środki finansowe też są niedostateczne, cały czas były i są i sądzę, że będą niedostateczne, żeby takie pismo wydawać.
Dobrze się stało, że zdołaliśmy 50 lat utrzymać to czasopismo. Były różne okresy, czasy PRL-u, kształt Auschry był ustanowiony przez władze ówczesne. Natomiast czasy się zmieniły i teraz mamy Auschrę taką, jaką chcemy mieć. Można mówić inaczej, można mówić wszystko. Znaczy wszystko, co jest stosowne, co pozwala prawo.
Tłumaczenie na przykład polskich poetów Broniewskiego, poetów litewskich, a także z naszego regionu.
Piszemy o tym, co jest dla nas ważne, o kulturze, o problemach wspólnych dla wszystkich. Do większości domów trafia Auschra, także na pewno niektóre rzeczy też czytają i młodsi. Piszemy o wydarzeniach w szkołach, gdzie uczniowie uczestniczą. Po przeanalizowaniu wszystkich numerów Auschry, na pewno nie tylko magisterską, ale jak pracę doktorancką można napisać o polskich Litwinach. To jest faktycznie kronika życia Litwinów w Polsce.
Czasopismo Litwinów Auschra ukazuje się już pół wieku. O pracy redakcji opowiadali Algirda Skrypka, Eugeniusz Pietruszkiewicz, Piotr Dabkiewicz, Sygit Birgiel, Petras Maksymowicius, Olgierd Wojciechowski, Irena Gasperowicz i Eugenia Pachutko. Audycję Auschra, kronika życia polskich Litwinów przygotowała Zyta Wasiluk.
Mama, dieva,